Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest profesor Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, z którym rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam państwa.
1 października, już za chwilę początek roku akademickiego. Jak ten rok akademicki w czasach pandemii będzie wyglądał, przynajmniej na początku, na Politechnice Gdańskiej?
Mamy ogólne zalecenia sformułowane tutaj przez władze uczelni. Pierwszy rok, czyli ci studenci, którzy dopiero przychodzą na uczelnię, oraz studenci dyplomowi, tych chcemy widzieć u siebie jak najszybciej. Natomiast pozostałe osoby, pierwszy miesiąc zalecamy działanie zdalne, tak jak to było w zeszłym semestrze.
Od czego będą zależały zmiany? Czy te działania zdalne przejdą w takie jednak hybrydowe, a potem w obecność? Czy na przykład wyniki pandemiczne, które są publikowane przez sanepid, będą miały wpływ na to, jak będzie sytuacja zmieniała się na Politechnice?
Tu jest moje prywatne marzenie, czy moje intencja. Chcielibyśmy, aby już od listopada jak najwięcej zajęć odbyła się w trybie stacjonarnym. Niemniej jednak obowiązują już tu zalecenia epidemiczne. No i nie ma wyboru. Tak jak będziemy musieli, tak zrobimy. Ten model hybrydowy najprawdopodobniej będzie. Kwestia jest tylko proporcji zajęć stacjonarnych do zajęć zdalnych.
A proszę powiedzieć, bo wiadomo, że między innymi mówi się o dystansie społecznym, o tym, żeby ludzie nie gromadzili się w taki sposób. Czy od tej strony logistyczno-technicznej Politechnika Gdańska do takiego rozsadzania studentów jest przygotowana? Macie państwo taką wizję, jak to będzie wyglądało w praktyce?
W trakcie realizacji zajęć w trybie hybrydowym tą sprawę możemy opanować i mamy ją zaplanowaną, a mianowicie większość grup studenckich zostaje zmniejszona, zajęcia stają się bardziej bezpośrednio prowadzone. Mówię tylko o tych stacjonarnych z prowadzącymi, z wykładowcami. Jest to odrobinę uciążliwe, jest to trochę bardziej kosztowne, ale do zorganizowania, przy czym zakładam, że część zajęć musi się wtedy odbywać zdalnie.
A proszę powiedzieć, właśnie jeżeli mówimy o tej zdalnej edukacji, część środowisk mówi, że to jest świetne rozwiązanie, ale na przykład studenci, głównie ci, którzy płacą za studia, podkreślają, że to nie jest dobre rozwiązanie, że ani w Polsce, ani w Europie nie jesteśmy przygotowani do tego, po pierwsze technicznie, ale po drugie, że jakość kształcenia zdalnego nigdy nie będzie taka sama, jak to bezpośrednie spotkanie z asystentem, adiunktem, profesorem. Pan się zgadza, że bezpośredni kontakt jest najlepszy na studiach?
Może ja tak stanowczego stwierdzenia bym nie powiedział, że na pewno zdalne nauczanie jest gorsze. Natomiast my jesteśmy uczelnią techniczną, kształcimy zawodu. I u nas studenci muszą przyjść na laboratoria, powinni być na ćwiczenia. Kontakt bezpośredni, ten mistrz, uczeń, wykładowiec, student jest niezbędny i tu nic go nie zastąpi. Natomiast są przedmioty, szczególnie wykłady na niższych latach, w których okazało się, że jeżeli są one poprowadzone w sposób interesujący, to studenci z tego korzystają. Taki dam przykład na bezpośredniej studenckiej takiej spotkaniu na wykładzie. Jak wykładowca, profesor pyta, czy zrozumieliście, zadajcie pytanie, to na sali ci studenci niespecjalnie chcą zadać pytanie. Natomiast gdy jest prowadzony zdalnie i jest czat z boku, to tych pytań na czacie bywa bardzo, bardzo dużo i oni bardzo śmiało i swobodnie zadają pytania.
Czyli ta interaktywność jest lepsza za pośrednictwem środków elektronicznych.
Tylko tak? I wyłącznie w wąsko wybranych wykładach określonej tematyce, w określony sposób prowadzonych. Natomiast na wyższych latach, tam gdzie musi być ten kontakt, nie zastąpi się bezpośredniego kontaktu wykładowca-student.
Powiedział pan bardzo ważną rzecz dotyczącą tych kwestii praktycznych, że trzeba coś zrobić w laboratorium, trzeba przeprowadzić jakieś badania. W tym przypadku oglądanie badań przez kamerę internetową nie spełnia swojego zadania?
Jakieś wyobrażenie o tym, co się wykonuje, daje, ale proszę sobie wyobrazić laboratorium z chemii na przykład, tak, gdzie się powinno mieć ten
dotyk. Coś błysnęło, tak?
Coś błysnęło na ekranie, tego jest dużo na YouTubie, a tu trzeba wziąć te chemikalia, tak, te związki, dodać ze sobą, pomieszać, trzeba mieć dotyk tego całego procesu, tak, tylko wtedy on zostaje moim zdaniem w sposób taki właściwy w głowie, i może być potem użyty w przyszłej pracy.
Czyli patrząc z dzisiejszej perspektywy, celem Politechniki, celem pana jako rektora Politechniki jest to, żeby maksymalnie dużo zajęć jednak odbywało się w takim trybie niezdalnym, tylko żeby studenci znaleźli się w budynkach uczelni.
Tak, uważam, że powinno się, jeżeli to tylko możliwe, wrócić do sposobu działania, ale użyć narzędzi, które żeśmy już trochę opanowali, czyli narzędzia, te materiały wspomagające. Mogę króciutką dygresję zrobić. Mam jeszcze jeden argument dotyczący tego, że należy robić nasze prace stacjonarnie. To jest sposób oceniania, czyli egzaminy, kolokwia czy wejściówki. No, studenci są bardzo kreatywni i są bardziej kreatywni, moim zdaniem, w pewnych sprawach, niż jesteśmy w stanie to my przewidzieć jako kadra i władza organizująca sposób działania Politechniki. Wiem, że na przykład szybko pojawiły się usługi, że firma studencka jest w stanie dostarczyć metodę, że kamerka ściąga osobę tak, żeby ta kamerka pokazywała, że osoba cały czas pisze egzamin, a tak naprawdę może robić inne rzeczy na ekranie, więc ten zdalny sposób egzaminowania wymaga dużej, że tak powiem, dozy zrozumienia nowoczesnych możliwości, które musimy wiedzieć. Więc
czyli tutaj ta kreatywność techniczna poszła w niespodziewaną stronę.
To było
tak?
Pół żartem, pół serio, ale tego typu rozwiązań, no oczywiście studenci powinni być kreatywni, no i wiemy, że są kreatywni.
Ale w dobrej intencji. Panie rektorze, jak wyglądają statystyki przyjęć na uczelnie? To, co mówiliśmy o tych zagrożeniach związanych ze zdalnym prowadzeniem zajęć, powodowało, że były takie spekulacje, że albo będzie mniej studentów, albo będą chcieli sobie na przykład zrobić wolne między maturą a rozpoczęciem studiów, oceniając, że jakość kształcenia teraz będzie trochę niższa. Czy na Politechnice odczuwacie odpływ studentów, czy wręcz przeciwnie?
Tutaj tak dużych ruchów nie ma, ale mam przed sobą tu parę liczb. Podam państwu statystykę. Liczba przyjętych w tym roku to jest 3499, czyli prawie 3,5 tysiąca, a w zeszłym roku było to 3289.
Czyli
to
rośnie.
Jest tam 210-220 studentów więcej. Na studiach niestacjonarnych w tym roku przyjęliśmy na pierwszy stopień, przepraszam, tu gdzieś mi zniknęła liczba, a jest 560, było 554, także również podobna liczba. No i jedna zaskakująca rzecz, a mianowicie studentów zagranicznych. Wydawałoby się, że aktualna sytuacja powinna zablokować właściwie przyjazd do nas studentów zagranicznych.
Że nie będziemy podróżować, tak?
Że nie będziemy podróżować. To w zeszłym roku przyjęliśmy 162 w tym okresie, bo mamy również rekrutację w lutym. A w tym roku mamy 226, czyli dość znaczący skok do góry, jeśli chodzi o studentów zagranicznych. Czyli chcę powiedzieć, że jakby COVID nie przełożył się tutaj na jakieś zmiany w statystykach, generalnie jest odrobinkę lepiej.
Ale to jest na Politechnice Gdańskiej, bo jak patrzymy na te dane w skali kraju, to uczelnie nie chwalą się wynikami. Rzeczywiście w innych ośrodkach jest gorzej z tym naborem studentów.
To prawda, z tego co mamy informacje z naszych sąsiednich oraz dalszych uczelni, rzeczywiście chyba studenci zaczęli wybierać te silniejsze, mocniejsze ośrodki coraz bardziej, a troszkę odpływają do ośrodków mniejszych i faktycznie no, rozkłada się tutaj ta liczba studentów troszkę inaczej. Zwracam też uwagę, że liczba osób, które zrobiły maturę, skończyły szkołę średnią, zmalała. Ona systematycznie jeszcze maleje, więc ta liczba studentów na rynku jest coraz mniejsza.
Czyli te dane pokazują, że Politechnika Gdańska, ale także Trójmiasto jako ośrodek akademicki trzyma się dobrze.
Ja optymistycznie powiem, że rozwija się, idziemy do przodu i będzie tylko lepiej.
Panie rektorze, Politechnika Gdańska jest także uczelnią badawczą, jedną z najlepszych w Polsce. Proszę powiedzieć, jak sytuacja pandemiczna, to co wszystko dzieje się w gospodarce, te obostrzenia, które nas spotykają, wpływa na ten proces właśnie badawczy, ale też na współpracę z biznesem. Czy część biznesu zawiesiła swoją aktywność, czy te aktywności się zmieniały? Czy tutaj widzicie jakieś zagrożenia, czy co się dzieje właśnie w tej sferze badawczej i w kwestii no, już komercjalizacji badań i rozwoju?
No tutaj niestety sytuacja jest niekorzystna. Tak powiem trochę przewrotnie, dzisiaj przed chwilą przejeżdżałem obok Politechniki Gdańskiej jadąc do studia. No i właściwie prawie nikt nie chodzi po kampusie Politechniki Gdańskiej. Tym samym ta taka bezpośrednia aktywność na pewno jest mniejsza. Wiele firm, z którymi mieliśmy umowy, z którymi realizowaliśmy pewne prace, powiedziało, że wstrzymajmy się, zwolnijmy. Nasze finansowanie nie jest stabilne. Zastanówmy się, jak może dokonać pewnych zmian.
Czyli to obawy po stronie biznesu, tak?
Nie tylko. Tutaj jest parę elementów. No i ponownie w wielu tych naszych aktywnościach to są prace laboratoryjne. żeby je wykonać, musimy zapewnić cały szereg procedur bezpieczeństwa i one też utrudniają pracę. I jest jeszcze jeden element, to jest element czysto psychologiczny, a mianowicie dla części osób, mamy takie osoby, twierdzą twardo, że to jest spisek WHO, żadnego wirusa nie ma i tak dalej, i tak dalej. I jest taka grupka osób twierdzących, że właściwie to jest wszystko sztuczne, ale jest też druga strona tego medalu. Jest wiele osób, które czują się niekomfortowo, niepewnie, które jednak nie wiedzą, czy ta dezynfekcja poprawia, czy nie poprawia bezpieczeństwo bycia w pracy. No i należy to zrozumieć. Ja tutaj, żeby ten pierwsza część mojej wypowiedzi nie zdominowała, jest wirus, jest on niebezpieczny, musimy sobie z nim radzić i musimy rozwiązać sprawę.
Te procedury bezpieczeństwa dodatkowe, o których pan profesor mówił, to są określone koszty, które musi uczelnia ponieść dodatkowo. Jak sytuacja pandemiczna wpływa na finansowanie, ale też właśnie na tą stronę kosztową prowadzenia waszej działalności?
Ten pierwszy część roku, jak robiliśmy podsumowanie finansowe, właściwie tak dużo się nie różni od poprzedniego. Na pewnych aktywnościach nasze koszty spadły, na pewnych aktywnościach nasze koszty wzrosły. Był 2% wzrost naszej subwencji do działania na cele właśnie radzenia sobie z problemami powiązanymi z COVID-em. Także generalnie jest tutaj całkiem dobrze, ale ten efekt, że ktoś musi przyjść, zdezynfekować przysłowiowy mikrofon, przejrzeć ławki, tak, zabezpieczyć, oddzielić, prosić studentów i nie tylko studentów, żeby w miejscach, które się stykamy, czyli na korytarzach, zakładali maseczki. To wszystko jest elementem, który obciąża ludzi także psychologicznie. Ale pozytywny efekt jest taki, że my w statystykach tak zwanych artykułów o największym impakcie, tych najważniejszych, to jest te 5% najlepszych na świecie czasopism, mieliśmy zaplanowane, że wykonamy 40 publikacji tego typu, a już do tej pory wykonaliśmy 140. Czyli gdzieś tam ci pracownicy nastawiają się na ten efekt, na ten najlepszy możliwy wynik.
Czyli no i to pracownicy pracuje. Nie odpuszczają, tak?
Znaczy dużo z nich pracuje też w domach, ale tak. Są też efektywni. Także to nie jest tak, że ta aktywność naukowa zamiera, ale w części jest ona na pewno utrudniona.
A panie rektorze, jak wyglądał pod koniec roku akademickiego poziom zdyscyplinowania studentów, czy jak się spodziewacie, w jaki sposób zamierzacie zapewnić, żeby ten dystans społeczny był utrzymywany, żeby tam, gdzie trzeba, ludzie chodzili w maseczkach. Bardzo dużo mamy takich sygnałów z różnych miejsc, że obowiązki obowiązkami, a tak naprawdę część osób lekceważy z bardzo różnych przyczyn te zalecenia. Jak chcecie to rozwiązać w tak dużej uczelni wyższej jak wasza?
Są tylko dwie możliwości. Jedna to jest jednak cały czas zwracać uwagę. Mamy informacje, gdzie maseczka musi być założona, jak należy stać, gdzie czekać i tak dalej. To jest jeden tak jakby element, a drugi, no, pracownicy, również tu władze uczelni muszą same pokazywać, że należy wszystkie te elementy spełniać. To nie jest takie jednoznaczne, korytarz ma 3 metry, ludzie się mijają, ta odległość 2 metry jest niby zachowana, czy założyć, czy nie założyć maseczki. No jest tu parę elementów,
pójdzie
które
bliżej środka, to
pójdzie bliżej, jest tak. Niedobrze, tak? Wchodzi do klasy, do laboratorium za blisko, też niedobrze. Jest to trudne, wymaga to kultury, wymaga uczenia, ale większość ludzi to rozumie. Także tutaj pozytywnie postrzegam jakby reakcję na to, jak należy się zachowywać. Jest to zagrożenie, sporo osób ma tego świadomość.
Ale bardzo często się mówi, że taki czas trudny to jest także taki moment, kiedy można coś zmieniać. Panie rektorze, co to jest Centrum Nowoczesnej Edukacji na Politechnice?
Oj, bardzo dziękuję za to pytanie. To, że te internetowe narzędzia są niezbędne, jest pewne. Tutaj największe uczelnie, najbardziej prestiżowe uczelnie, wymienię typu Stanford czy University of California at Berkeley, one wszystkie tego typu ofertę internetową wspierania edukacji lub częściowo robienia edukacji przez sieć posiadają. No i to jest centrum świeżo powołane, zespół ma na razie 5 osób do kręcenia filmów, osoba do montażu, osoby do układania tych zajęć. No i to jest takie ułożenie zajęć, sposobu przekazywania wiedzy i kontaktu ze studentem, żeby w sposób aktywny być cały czas w związku z osobą, którą się uczy. I właściwie to nie my uczymy, tylko ona ma się sama uczyć. To nie jest teaching, tylko to jest learning. Czyli mamy być bardziej takim coachem, pomocnikiem do tego, żeby osoba pozyskiwała wiedzę. To jest długi proces, ale tu jestem optymistą. Myślę, że taką usługę aktywnego nauczania będziemy mogli zaoferować bardzo szeroko. Na razie to jest poziom 16 przedmiotów, które w ten sposób realizujemy. W sumie mamy 3000, więc tutaj praca jest jeszcze duża do wykonania.
A tutaj liczycie na to, że młodzi ludzie będą chcieli wejść w takie interaktywne nauczanie samodzielne?
No tutaj nie tylko liczymy, ale nauka o nauczaniu, o uczeniu się mówi, że tędy jest to droga i tak należy do młodego pokolenia Z podejść. należy najpierw pomówić trochę ich językiem, w ich sposób jakby myślenia, troszkę strywializuje, to jest ten YouTube, prawda, którą tą porcję informacji ogląda się w krótkiej migawce paru minut, a potem należy tą wiedzę skonsumować. Dlatego jest ten active learning, że ta osoba, która robi tą przerwę w tej nauce, mówi, teraz powiedz, co zrozumiałeś, gdzie jesteś, czy wiesz, jak to ci się podoba. A
trochę
wtedy
się
pobaw
tą nauką.
Trochę się pobaw tą nauką. Takie trochę prowadzenie za rękę, ale cały czas trzymanie blisko prawdziwej wiedzy. No i największe, najbardziej renomowane uczelnie w ten sposób realizują zajęcia bardzo poważne, tak, związane z matematyką, fizyką, mechaniką, takie bardzo klasyczne, inżynierskie.
To życzymy tu powodzenia, panie rektorze, w nadchodzącym roku akademickim. Co będzie największym, najważniejszym, najtrudniejszym wyzwaniem dla władz takiej uczelni jak wasza?
Znaczy, mamy pewne lęki. W momencie, kiedy jest stwierdzony koronawirus, musimy poruszać się wśród procedur i te procedury są dość rygorystyczne i są niezależne od nas, więc bardzo się boimy tego, że może się zdarzyć, że w określonym miejscu pojawi się ten koronawirus i będziemy musieli przejść na kwarantannę i będziemy musieli wykonać wiele rzeczy w sposób, który wolelibyśmy nie robić. Jeszcze raz się powtórzę, naszym marzeniem jest, aby jak najwięcej zajęć realizować w sposób tradycyjny, stacjonarnie. I ten kierunek no, nie ulegnie zmianie.
No i wszystkim pracownikom naukowym i studentom, nie tylko Politechniki, tego życzymy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, dziękuję państwu.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk był profesor Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. Rozmawiał Artur Kiełbasiński za 13 minut, godzina 9.